Ja bym pojeździł na czymś takim. Prawda. Trochę nie jestem taki odważny, jak żeby naprawdę jeździć. To jest takie marzenie, wiecie, dziadka Karola. Ale wszyscy mi mówią, o, tak wyglądasz, to na pewno jeździsz na motorze. Nie, nie jeżdżę. Dobrze, nie idźmy w tą stronę. Słuchajcie, bardzo miło was widzieć, super, że jesteśmy razem, że możemy coś porozmawiać, uczyć się, być razem w tej atmosferze. Ja wiem, że tak nie wolno robić, ale czy ta pieśń, którą śpiewałaś, może być hymnem tej naszej konferencji? Prawda, że wam się podoba? Hallelujah, hallelujah. Która? Ta, która mi się podobała, nie widziałeś? Po prostu. O tym winie. Halleluja! Wiecie, ja wam coś powiem. Tu jest coś w tym, to... Wiecie, ludzie tak mówią, że może to jest prorocze, a może to po prostu ja sam jestem bardzo mocno dotykany przez tą pieśń i ona też bardzo mocno mówi do mnie, ale kiedy patrzymy nawet na ten tekst i słyszymy, że przemień mnie tak jak z wody w wino, to czasami możemy mieć taki błędny obraz, że po prostu to tak i zrobione, tak? Ale kiedy widzimy obraz tłoczonych winogron, że one muszą być wytłoczone, one muszą być ściśnięte, one muszą być zmiażdżone, żeby przyniosły życie, to jest inny obraz. Amen? I musimy uważać na to, co śpiewamy, ale to jest dobre śpiewanie. To ja wierzę bardzo mocno. Ja wierzę też, wiecie, że te dwa dni, ten wieczór właściwie dzisiaj, jutro, to będzie trochę na temat tłoczenia. Chcecie tego? Boże, kochany, ale tam chłopaki z tyłu, jesteście dość duzi, żeby słyszeć o tym. Amen? Jest w Królestwie Bożym element tłoczenia. Jest element taki, że tak samo nowy olej, wiecie, który jest pozyskiwany z oliwek, tam następuje miażdżenie. Amen? Mamy to? Jest coś w tym. Wiecie, to jest tak, o, jakie to romantyczne. To nie jest romantyczne. To jest nieromantyczna część życia z Bogiem. Więc po prostu trochę chciałbym, żeby o tym było. Nazwaliśmy sobie to wspólnie tutaj z organizatorami Powołani do Życia. I spróbujmy odnaleźć to w tej podróży z Duchem Świętym, w bliskości z Nim, w takiej bliskiej relacji z Nim, odkrywać to powołanie, to życie, które jest w Bogu. I naprawdę ja bardzo się cieszę. W ogóle my się znamy skądś? Widzieliśmy się gdzieś wcześniej? Gdzieś tam spotykamy się w różnych podróżach życia. Jakieś tam bywacie na bazie centrum czasami? Na początku pewno mniej. Ale baza, może być baza. Amen? Super. Mam na imię Karol. Mam czwórkę dzieci. I słuchajcie, rodzi się szósta wnuczka. Halleluja! Za tydzień się urodzi. Tak, plus minus. Więc tak to wygląda. Od 30 około lat prowadzimy kościół z moją żoną. Jesteśmy razem jakby w Łodzi. Jestem z niesamowitym przyjacielem młodym, Izaakiem. On coś jutro do was powie. Jak dzisiaj coś powie, też nie będzie źle. Będzie miło z jego strony, ale generalnie na jutro mamy coś. I gadaliśmy 7 godzin tutaj w podróży, 6,5 właściwie. I było naprawdę bardzo, bardzo miło, ciekawie. Więc co jeszcze mógłbym powiedzieć? To filmik powiedział wszystko, tak? Więc dobrze, więc wejdźmy sobie w te tematy. Wiecie, Z jednej strony tak, jest pewna podróż przed nami z Duchem Świętym, jest podróż. Bóg nas zaprasza do pewnej podróży. Jesteście młodymi ludźmi. Ja bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi. Wierzę w to, że Bóg młodych ludzi powołuje, że nie ma, wiecie, tego Duch Święty senior, Duch Święty junior, tylko Duch Święty jest, to jest Duch Święty. On dzisiaj po prostu jest i Jezus powiedział, ja muszę odejść, żeby On przyszedł. I On nas dzisiaj prowadzi, On nas pociesza, On nas uczy. Będziemy o tym trochę mówić więcej. Ale on jest tą osobą, z którą podróżujemy w naszym życiu i ja zawsze mówię, dobrze jest się zaprzyjaźnić, dobrze jest, ale wiecie, nie zakumplować, tylko być w bliskiej więzi, być w relacji, być w tej bliskości z Duchem Świętym i na pewno będziemy też trochę mówić o tożsamości naszej w Chrystusie. Więc widzicie, takie naprawdę poważne tematy, jak co najmniej na takie seminarium dla pastorów. Ale będziemy mówić o tożsamości, o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, kim Chrystus jest w nas, jak to wszystko funkcjonuje i będziemy troszeczkę o tym mówić. Na pewno też, wiecie, chciałbym przynieść trochę nieco z takiego, z tego, co nie pozwala nam żyć w takiej świętości, co z poziomu grzechu, ale wiecie, nie tyle będziemy zajmować się grzechem, co będziemy przyglądać się zwycięskiej Ewangelii. Halleluja. Lubicie to? Wiecie, jeżeli jesteś w jakimś grzechu, jutro będzie rozwiązanie. Wiecie, po prostu jesteśmy w procesie życia, w podróży, Bóg coś robi w nas. Nie mówmy, nie, to mnie nie dotyczy. To dotyczy ciebie. Natomiast musimy uczyć się tego, że nasz Pan jest niesamowity. Ewangelia jest pełna siły i mocy. Ja nie wyobrażam sobie, żeby po prostu nie podążać za dobrą nowiną, która jest bezsilna. Amen. Z jutro. Smaczki Królestwa Bożego. Wiecie, nikt nie musi wiedzieć o tym, co robimy. Możemy sobie po cichutku tutaj mówić i obiewać. Wiecie, mówię po cichutku, bo przypomniało mi się taka sytuacja, jak już po zmartwychwstaniu Pan Jezus, zanim odszedł do nieba, został wzięty do nieba, czy też poszedł do nieba, jakkolwiek, to On przez 40 dni nauczał swoich uczniów o Królestwie. I tylko jest to jedno zdanie, nauczał ich o Królestwie. Mój Boże, co tam musiało się dziać? Co On musiał im mówić? Przecież mówił im przez 3 lata wszystko, to co On jeszcze im mówił. Może teraz mówił, chłopaki, to naprawdę jest naprawdę. Nie? No widzicie sami, jak jest. No, ale ciekawe, więc będziemy po prostu szukać tego. I na pewno będziemy mówić też o ewangelizacji, o tym, jak głosić, jak być świadectwem i o takim dojrzewaniu. Będziemy mówić o dojrzewaniu dla Ojca. Ja powiem wam, w życiu mnie interesuje jedna rzecz. Żeby wzbudzić synów i córki dla Ojca. Nie dla siebie. Ja już mam trochę dzieci. Ale dla Ojca. Wierzę, że to jest Jego marzenie. Że to jest Jego marzenie. Że to jest Jego pragnienie, aby mieć wielu synów i wiele córek. Wiecie, On mówi oczywiście o synostwie, ale tam, gdzie wszędzie, gdzie będę mówił syn, to rozumiemy, że to jest córka też, tak? Także jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, bez względu na wiek, On po prostu to robi. Więc będziemy poznawać Boga, Jego naturę, Jego rodzaj, sposób życia. I kiedy myślę sobie o powołaniu do życia, to nie myślę sobie tak, ej, wyposaż nas, żebyśmy sobie poszli do życia i fajnie żyli. Bardziej myślę o życiu, o Bożym rodzaju życia. O tym, że On nas zaprasza do Bożego rodzaju życia, do tego sposobu, w jaki sposób On żyje. Więc nie jesteśmy też trochę tutaj po to, żeby wiedzieć więcej, ale też doświadczać pewnego rodzaju transformacji. Ta transformacja nie zadzieje się tutaj podczas tych 2 dni, ona się zadzieje poprzez codzienne nasze życie z Duchem Świętym. Codzienność, gdzie stajemy się synami, myślę też uczniami, gdzie po prostu doświadczamy tego. Czy to brzmi jakoś sensownie dla was w tej chwili? Tak, to możemy się temu poświęcić? Po prostu poświęćmy się. Wiecie, ja wierzę w to, że On nas zaprasza do tego przeżywania życia. Już mieliśmy pieśń proroczą pod tytułem Zmiażdż mnie i wydobądź ze mnie nowe wino, które będzie miało moc i siłę. Amen? i tyle. Nie, to jest dobre. Zawsze, kiedy chcę mówić o tych rzeczach, chcę chwilę pokazać wam, abyśmy mieli tak przed oczami, kim jest Bóg, jaki On jest. Bo czasami w naszej drodze życia, borykając się z różnymi rzeczami, a wiem, że młodzi ludzie bardzo się borykają z różnymi rzeczami, które ich dotykają już od najmłodszych lat, w szkole, w środowisku i tak dalej. Czasami łatwo jest pominąć to i zapomnieć. Gubimy gdzieś to, kim On jest, jaki On jest. A więc kilka rzeczy takiego przypomnienia. Wiecie, słowo mówi, hebrajskie słowo El Shaddai, Bóg Wszechmogący, Bóg Wszechmocny. I niech to będzie przez chwilę jakby nasza modlitwa. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś El Shaddai. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem Wszechmocnym. Panie, dziękuję Ci, Ty jesteś Panem Adonai, Ty jesteś Pan, Ty jesteś nasz Król i Ciebie kochamy. Dziękuję Ci za to, Panie, dziękuję Ci i chcemy podejść do Ciebie i nie traktować Cię w prosty, lekki sposób, ale też uczcić Ciebie jako Pana i Zbawiciela na tym miejscu. Ty jesteś tym, który jesteś, jesteś skałą naszego zbawienia. Jesteś skałą, możemy się oprzeć na Ciebie. To jest coś trwałego i mocnego. On jest tym, który zaopatruje. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który nas zaopatruje. A najlepszym zaopatrzeniem było to, że dałeś nam Jezusa. Wiecie, tak jak Abraham miał złożyć swojego syna na ofiarę i Bóg mówi do niego przez tego anioła, hej, nie rób tego, człowieku, tam w krzakach jest baranek. I kiedy on zobaczył tego baranka, wziął i złożył go na ofierze zamiast swojego syna Izaaka przy okazji. Wiecie, i wtedy on nazwał to miejsce, że Bóg zaopatruje. Wiecie, czasami jesteśmy tak nierozsądni, myślimy, że to tylko chodzi o to, że On nas zaopatrzy, to znaczy będziemy mieć wszystkiego pod dostatkiem chleba, jedzenia i pieniędzy, będziemy mieć potąd, a nie dostrzegamy, że główne zaopatrzenie jest w Jezusie dla nas. Halleluja. Czy ktoś tu może podziękować za Jezusa, że On jest? Amen. Tak. Chwała Mu za to. Bardzo dobrze, mamy się ekscytować Nim. Amen. Wiecie, nie jesteśmy na sztywniackiej imprezie. Jezus, Jezus. Tylko wiecie, to jest ekscytacja. Wiecie, to jest jesteśmy w rodzinie, czy tu jest jakaś rodzina? Tak? Jest tu jakaś rodzina. To chyba jest sama rodzina, mi się coś tak wydaje. Coś mi się tak kojarzy. A wiecie, mamy sytuację rodzinną. To znaczy, że się ekscytujemy. To znaczy, że nie milczymy tam. Jezus, tak mi kazali klaskać, to klaszczę jakoś, ale nie mam siły na to. Nie! My się radujemy. Jezus jest naszym zaopatrzeniem. On jest Panem. On jest wszystkim dla nas. Kochamy Go całym sercem. On jest naszym lekarzem. Wiecie, Bóg jest tym, który widzi. On dzisiaj widzi Twoją sytuację. On Cię nie podgląda, aby Cię ocenić i skrytykować. On Ciebie widzi. To jest tak przeszywające. On Ciebie widzi. On jest tym, który widzi. On jest tym, który jest pocieszycielem, obrońcą, adwokatem. On jest pasterzem. On jest prawy i sprawiedliwy. I słowo hebrajskie, którego określa El Chesed, to jest Bóg łaskawy, miłosierny, Bóg życzliwy. Wiesz, że Bóg jest życzliwy dla ciebie dzisiaj i na wieczność. On jest życzliwy. Nie, niemożliwe, wiem, co robię. Nie wiesz, co robisz. Poznaj Boga, który jest życzliwy. Poznaj Boga, który jest życzliwy, który jest łaskawy. A więc czasami nauczymy się tego, że On nas kocha i powtarzamy to i myślimy, że tak nam ujdzie całe życie tylko powtarzać coś, ktoś nam powiedział, ale my potrzebujemy naszego doświadczenia tego, jak bardzo nas kocha, jak bardzo my Jego kochamy, to, że On nas lubi. Wiecie, to mamy zapewnione w przymierzu. Amen? Dobrze. Więc będziemy sobie trochę podróżować dzisiaj przez fragmenty pisma. Niektóre będę rzeczy rozwijał. Możecie sobie niektóre... rzeczy zapisać. Niech to będzie takie otwarcie, taki fundament do tego, o czym będziemy mówić jutro przez cały dzień, ale wierzę, że parę rzeczy Bóg chce zrobić i tak pomału rozpakujemy tą konferencję, okej? Wierzę, że Bóg chce zrobić taką rzecz tutaj przez te dni. Ezechiel 34, od 15 do 16, pozwólcie, że przeczytam. Ja z reguły to robię szybciej, ale u mnie w kościele ciągle mi mówią, czy możesz mówić te namiary wolniej, ale przecież wy nie notujecie, prawda? To nie muszę. Notujecie. Halleluja, co za młodzież! Ezechiel 34, 15, 16 jest powiedziane tak. Ja sam będę pasł moje owce. Ja im zapewnię odpoczynek. Dam im odpocząć. Tak? Oświadcza wszechmocny Pan, El Shaddai. Znowu mamy naszego Pana, który jest wszechmocny. I on mówi, ja dam im odpoczynek i ja będę pasł moje owce. I dalej mówi tak. Będę szukał zgubionej. Zobacz, jeżeli jesteś dzisiaj zgubiony, on będzie szukał ciebie. Zawracał odpędzoną. Jeżeli tak się czujesz, tak żyjesz może. On powiedział, będę zawracał odpędzoną. Opatrywał zranioną. Może potrzebujesz opatrunku. Może nie tego, który potrafili ludzie ci tylko dać. Może potrzebujesz opatrunku od Niego. I poznać Go. Poznać Go i doświadczyć Go jako lekarza. Jako tego, który troszczy się o ciebie. Niech to będzie ten czas. Wiecie, może tu być nawet mniej ekscytacji, a więcej takiej głębokiej prawdy tego, co Bóg będzie robił pośród nas. Wiecie, nie chodzi o to, żeby był kolejny wykład. W ogóle kogo obchodzi ten wykład? Chodzi o to, żeby po prostu poznawać Go, podróżować w życiu z Nim, doświadczać Go. On jest cudowny. On jest wspaniałym Bogiem. Więc wybaczcie mi, ja się będę ekscytował. Opatrywał zranioną, będę wzmacniał chorą. I ciekawe, tutaj kolejne takie zdanie jest bardzo ciekawe, bo jest napisane w tych nowszych tłumaczeniach znalazłem, że będę strzegł tłustej i mocnej. Ale uważajcie, te starsze przekłady mówią, zniszczę tłustą i silną. Oh my God, co tu się dzieje? Zniszczę tłustą i silną. Ale jest wytłumaczenie, dlaczego? Dlatego, że tłusta i silna mogła pomyśleć, że mam to wszystko, co mam, mam ten tłuszcz i bogactwo, bo sama to mam. I jest napisane, ta, która stała się zatwardziała i przewrotna, nakarmię ją moim sądem i karą. Halleluja! Powiedzmy razem halleluja. Ale my wiemy, że Pan przyszedł do tych, którzy się źle mają, czyli do nas się tyczą to, co wcześniej było powiedziane, o tłustej i silnej. Kto tu jest silny i tłusty, mój Boże? Kto tu się wynosi nad innych i ma zatwardziałe serce? Nobody. Co się tłumaczy na polski? Nikt. Amen? Mamy to? A więc, ale zobaczcie, ale jest to ciekawe, dlatego że nie możemy żyć w takiej naiwności i musimy zobaczyć, jak Bóg reprezentuje siebie w pełni. To znaczy, On nie mówi nikomu, hej, hej, jestem dobry, będę cię błogosławił i będzie w ogóle fajnie. Tak? My czasami słyszymy tą Ewangelię, ona pięknie brzmi, ona jest super. Będzie fajnie, będzie fajnie. Przyjdź do Jezusa, będzie fajnie. Wiecie, i to jest część prawdy, że będzie fajnie. Ale Bóg pokazuje w tym prostym zdaniu jakby pełnię o sobie, całkowicie pełen miłości, dobroci, pełen miłosierdzia i łaski. Bóg życzliwy, w tym samym czasie Bóg święty, prawy i sprawiedliwy. Dokładnie w tym samym czasie. Ty sobie myślisz po ludzku, jak to jest możliwe, przed chwilą tak, za chwilę tak. On jest jakiś niestabilny emocjonalnie. Nie, jest bardzo stabilny. On jest dokładnie w tym samym czasie, jest prawy, sprawiedliwy. On manifestuje, reprezentuje prawość, sprawiedliwość. On reprezentuje świętość, tak? I dokładnie w tym samym czasie jest łaskawy, życzliwy, pełen miłosierdzia, pełen dobroci. Amen? Żyjecie jakoś? To jest dla was okej? Ostatnio pastor o tym nauczał? Na pewno tak. Więc ja tylko powtarzam to, co on mówi. Mówię wam. Dobrze. Dobrze. Żeby trochę przełamać ciężki klimat, opowiem wam świadectwo. Gdzieś to już tam gdzieś mówiłem, ale mam nadzieję, że nie słyszeliście. Postanowiłem pewnego razu być pastorem pełnym mocy i chwały Bożej. To jest dobre postanowienie, prawda? Kto by nie chciał poruszać się w znakach i cudach, halleluja, i w mocy Bożej. Po prostu idziesz, ludzie po prostu ci się kłaniają, bo się poruszasz w tej mocy i proszą cię o błogosławieństwo. Żałosne. Ale miałem taki pomysł. On nie był tak nazwany. Rozumiecie? My nie przychodzimy do Boga i mówimy, załatw mi świetną fuchę i żeby mi się ludzie kłaniali. No nikt tak do Boga nie przychodzi. Ale czasami niechcąco nie znasz do końca swoich motywacji i nie wiesz, co za twoją prośbą się czasami kryje. Więc po prostu naprawdę zacząłem poszukiwać, zacząłem szukać tej takiej naprawdę bardzo bliskiej, mocnej relacji z Duchem Świętym. I odkryłem bardzo szybko, jak zaczynam używać go do swoich jakichś pomysłów, jak bardzo ograniczam go do tego, żeby się zamanifestował w niedzielę najlepiej przeze mnie. A nie dostrzegałem tego, że on chciał zrobić zupełnie coś innego ze mną i zaczął dotykać i badać moje serce i zmieniać mnie. Wiecie, zacząłem odkrywać to, że w podróży z Bogiem wcale nie chodzi tak bardzo o informację, którą mamy, jak o transformację naszego serca. Hej chłopaki, zapamiętacie? Transformacja. O czym pastor dzisiaj nauczał? O transformacji serca. Amen? Będziecie pamiętać? Jak będziecie wychodzić, spytajcie tą trójkę, czwórkę. Ich spytajcie, o czym pastor nauczał? O transformatorze. O transformacji serca. Halleluja, bardzo dobrze. Ja przepraszam, to nie jest tak, że ja się na was wziąłem czy co. Ja was lubię po prostu już teraz. Więc transformacja serca. I wiecie, w jakiś sposób myślisz, że to poruszanie się w darach Ducha Świętego, to jest bardzo cenne, to jest potrzebne Kościołowi, wiecie, namaszczenie, siła, moc, która jest w Bogu, jest tak dobra i tak smaczna, ale nic nie zastąpi transformacji twojego wnętrza, twojego serca, nic nie zastąpi obrzezania twojego serca, kiedy ta oliwka, którą jesteś, zaczyna być dociskana i miażdżona. Halleluja. Kiedy to się dzieje, kiedy zaczynasz świadomie wchodzić w proces, i zgadzasz się na coś. I kiedy boli cię to i kiedy widzisz, jak jesteś jak te winogrona, które są zrywane i są miażdżone, żeby było młode wino. I to wierzcie mi, i myślę, że wielu z was wie, to świetnie się o tym śpiewa, ale ciężko się przeżywa. Ciężko jest się w tym procesie. Więc po prostu doświadczyłem tego i doświadczyłem Ducha Świętego jako tego, który uczy, który trenuje nas. Za którym możemy podążać i on chce nas nauczyć wszystkiego. Wiecie, czasami powtarzam, to jest taki już mój slogan, ale może to nie jest mój, może gdzieś usłyszałem i komuś skradłem to, ale podoba mi się bardzo, że Jezusa wychował Duch Święty i wychowa mnie. Wychowa ciebie. Jesteśmy zaproszeni przez Boga do życia z Nim jako synowie, córki. I On daje nam Ducha Świętego w dużej mierze, abyśmy byli trenowani, abyśmy byli uczeni. Kto ma nauczyć ciebie tego wszystkiego? Kto ma nauczyć ciebie dróg pańskich? Jakąś rolę wykonują nauczyciele, pastorzy, rodzice, ludzie wierzący, bogobojni. Ale nikt tak nie nauczy ciebie dróg pańskich jak Duch Święty, który będzie cię uczył i prowadził. Dlatego tam, gdzie jestem, mówię o tym, o tej bliskości z Nim. I widziałem, jak uczył mnie świętości. To nie znaczy teraz, o, to ty, pastorze, jesteś taki święty. No nie. Ale widziałem, jak były obszary, w których uczył mnie świętości, świętego życia. Chciałem mocy, on mnie zabrał w podróż do świętości. Rozumiecie? Wiecie, dzisiaj wiem, jak czasami robimy sobie w kościele takie akcje. Ona była tydzień temu, prawda? z tymi pytaniami. Robimy taką rzecz, że zbieramy, właściwie miałem mówić świadectwo, dobra, płyniemy. Wrócę do tego. Zbieramy od młodzieży trudne pytania. Młodzież zadaje nam pytania, to jest szereg tam różnych rzeczy związane z relacjami, z seksualnością, z homoseksualizmem. No, z czym, co ci przyjdzie do głowy? Po prostu wszystkie rzeczy i próbujemy odpowiadać razem na to. To są takie czasami trudne tematy, ale widzę, z jakimi rzeczami boryka się młodzież dzisiaj. Nie? I to są czasami... Wiecie, problemy z pornografią zaczynają się u dzieci już w szkole. To nie jest tylko domena dorosłych i to facetów, tylko to dziewczyny do mnie przychodzą i mówią o tym, o zmaganiu z pornografią, z masturbacją, z wieloma rzeczami związanymi z seksualnością. Mam nadzieję, że można o tym mówić tutaj, prawda? Więc po prostu to są rzeczy, które dotykają dzisiejszy świat i my jesteśmy w kościele, potem mówimy, Boże, ratuj mnie i Bóg czasami mnie nie ratuje, bo to chodzi o pewną podróż i o pewne doświadczenie tej świętości. Ja sam byłem uczony przez Ducha Świętego i widziałem po latach, jak to, co Duch Święty wydobył, rzeczy w moim życiu na powierzchnię i szczególnie związane rzeczy z pornografią, gdzie po latach, wiecie, takiego moje serce było kamienne już, bo właściwie nauczyłem się bardzo prostego mechanizmu, że w sobotę wieczorem mówiłem głębokie, bardzo prawdziwe przepraszam. I w niedzielę jak młody Bóg, halleluja, Karol Święty prowadzi nabożeństwo. Duchu Święty zrób to, Duchu Święty zrób tamto, bla, bla, bla. Mówię, Karol, co ty robisz? Wiecie, jak łatwo jest się zapędzić. Nie jesteście oczywiście pastorami, może nie macie tego zmagania, ale macie inne być może. Wiecie, że jakby... Tworząc tą kulturę, którą ja tworzyłem niedzieli i tego, co Duch Święty miał zrobić w niedzielę, nie dostrzegałem, że cały tydzień był jak w piekle żyłem. Ja mówię, to musi coś się wydarzyć z tym. I podróż z Duchem Świętym nauczyła mnie świętości. Nauczyła mnie głębokiej zgody z Bogiem, zgody na to, co On kocha. I jutro się będę może też więcej dzielił na ten temat, ale chcę tylko powiedzieć to, że jest w Bogu zwycięstwo nad grzechem. Jest, w Ewangelii jest moc, w przesłaniu Królestwa jest moc do tego, żeby pokonać każdy grzech, bo Słowo Boże pokazuje nam, grzech będzie obecny, dopóki żyjemy tutaj. Pytanie, czy będziemy odpowiadać na niego, czy będziemy odpowiadać na to, co Bóg przynosi do nas. Jak będziemy żyć w tej bliskości i w tej zażyłości z Bogiem i w zgodzie z Nim. Widzę, że jest cicho. Ale jakoś mamy to, co? Wiecie, mam nadzieję, że to jest cisza pod tytułem no powiedz wreszcie, jak to się robi. Poczekaj ta. Będziemy o wszystkim sobie gadać. Ja tylko mówię i chcę wam pokazać, zachęcić was i pokazać wam tą bliskość, to podróżowanie z Duchem Świętym. Wiecie, właściwie nie ma sytuacji czy lekcji, której On nie jest w stanie ciebie nauczyć. Hojność? Jesteś chytry, skąpy? Relacje? Nie masz relacji? Masz relacje? Jesteś okropny w relacjach? Jesteś przyjemny w relacjach? I don't know. Jakiekolwiek inne rzeczy. Czy chcesz zgodzić się na taką przyjaźń, żeby On cię poprowadził i nauczył wszystkiego? Widziałem, jak to robi. Widziałem, jak to... To nie trwa weekend. To trwa lata. Przygody z Nim. Dlatego jest zawsze pytanie o chęć podróży, przygody. Czy chcesz z Nim podróżować? Czy chcesz się zgodzić na taki długi proces? Kilka rzeczy wam powiem z takich perspektyw, tak żebyśmy sobie złapali parę rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy zobaczyli sobie Jezusa. Aha, bo ja nie skończyłem tego świadectwa. Boże, ratuj mnie, jak ja się zachowuję. Ja tak nie zachowuję się, przysięgam, nie zachowuję się tak. Ale tylko chcę powiedzieć to. Może za dobrze się tutaj czuję. Słuchajcie, Bóg doprowadził mnie do całkowitego zwycięstwa i wolności. I kocham tą świętość, która jest w obszarze seksualnym. Kocham tą świętość i tą wrażliwość na to i taką delikatność w tym, co On robi i do czego mnie doprowadził w życiu ze sobą, jaki dokonał się przełom. Wiecie, od wielu lat nie jestem w stanie podejść do pornografii, oglądać filmów. Wiem, że to głupio brzmi, że nie oglądam filmów, ale kiedy są sceny erotyczne, ja po prostu nie robię scen rodzinie, że wyłączcie to, wyłączcie. Ja po prostu wychodzę albo zamykam oczy, po prostu nie chcę w tym być. Po prostu widzę, jak Duch Święty doprowadza do takiego miejsca, że kochamy to, co On kocha. Pomyślcie chwilę o tym. Czy chcesz, aby Bóg cię doprowadził do miejsca takiego, że będziesz kochał to, co On kocha? Wiecie, dlaczego czasami jesteśmy w pornografii? Bo kochamy ją bardziej niż Boga. Kochamy to, co my kochamy, bardziej niż to, co On kocha. Proste. Ale to nie ma nas wprowadzić w potępienie. O mój Boże, jestem taki zły, bo kocham coś innego. Nie, po prostu nie poznałeś tak blisko i Pana i nie jesteś Nim zafascynowany tak bardzo, a On daje Ci Ducha Świętego, żeby Cię tam zaprowadzić do tego miejsca. Chce Cię zaprowadzić do miejsca, gdzie będziesz, tak jak Słowo mówi, rozkoszował się Nim. Czy to już brzmi bardzo dziwnie? Czy gdzieś tam serce Wam koresponduje z tym? Tak się mówi? Koresponduje? Rezonuje. Jezus był pierwszym z wielu braci. Większość wierzących myśli, że to, co robił, robił jako Bóg i to jest prawda, ale jest też Synem Bożym. Jest Synem Człowieczym również. Żył jako człowiek, bo jeżeli nie żył jako człowiek, to nie mamy nadziei żadnej, ale żył jako człowiek. Wiecie, nie jesteśmy Bogiem, jesteśmy ludźmi. I Ojciec w niebie, który miał ze sobą, jakby w swojej wiecznej chwale miał Syna swojego, pragnął również dojrzałych synów. Ciebie i mnie. Dojrzałych synów, synów ludzkich, nazwijmy to w ten sposób, tak chwalebnie. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od 4 do 5. Kocham ten list. On coś mówi o nas bardzo mocno. W swojej miłości wybrał nas. Wybrał nas dla siebie, jako swoich. Należymy do Niego. Zobaczcie, w miłości wybrał nas. W Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Jacy? Święci. Poświęceni, oddzieleni dla Niego. Nienaganni w Jego oczach. Nawet ponad wszelką wątpliwość. Wiecie, to jest tak, czasami jesteśmy młodzi i myślimy, nie, ja chcę jeszcze poszaleć w życiu, jeszcze chcę skorzystać ze wszystkiego. Wiecie, spokojnie, jeszcze skorzystasz, ale daj się zaprosić. To nie ma tak, że młodzi mogą poszaleć, a potem świętość jest dla dziadków w wieku nadgrobnym. Bóg przynosi bardzo mocno świętość do młodego pokolenia. Wierzę w radykalny ruch młodych ludzi, którzy poświęcą się dla Pana. Którzy będą modlić się, będą często pościć, będą razem ze starszym pokoleniem w tym ruchu takim, aby być dla Pana całkowicie oddzielony. Wiecie, święty znaczy oddzielony. Nikt ci nie wykręci ręki do tego. Możesz chodzić do kościoła, Bóg nie przychodzi, nie wykręca ci ręki. Mówi, musisz być święty. Bo jak nie, to cię wykończę. No, to jest twoja decyzja będzie. To czy ty chcesz się zgodzić na to? Abyśmy byli przed Nim w miłości. Albowiem On nas przewidział, przeznaczył, zaplanował z miłości do nas. Abyśmy byli przysposobieni, przygotowani jako Jego własne dzieci przez Jezusa Chrystusa. Zgodnie z zamysłem Jego woli. Ponieważ Ja tak trochę sobie dopisuję tu, ponieważ podobało mu się to i to było jego życzliwym zamiarem. Zobacz, to było jego życzliwy zamiar był, abyś ty był przed jego obliczem jako syn, jako córka w miłości. Ja wiem, że to są takie, czasami to brzmi jak jakieś takie prawdy doktrynalne, ale musimy wrzucić tak to, żeby sobie potem o tym rozmawiać w jutrzejszym dniu. Więc planem Boga, wierzę w to, że planem Boga jest to, aby Jego synowie i córki żyli w pełnej wolności z Nim. Czasami myślimy sobie, o, ta świętość, to ona mi odbierze całą wolność, nie będę mógł robić to. Nie, kiedy poznasz Pana i poznasz coraz głębiej Go, coraz bardziej będziesz zachwycony, zobaczysz, że tam jest prawdziwa wolność. I On zaprasza synów i córki do tego, żeby wyrażali Jego życie. Jesteśmy zaproszeni, aby wyrażać Jego życie. I żebyśmy byli przedłużeniem Jego życia. Wiecie, to jest łatwo tak powiedzieć, że niebo i piekło obserwuje dzisiaj synów Bożych, czyli nas. Co my zrobimy, jak my zareagujemy, jak odpowiemy, jak to pokolenie odpowie na Ojca, na Jego zaproszenie do tego. Więc to jest, zobaczcie, Izajasza 9, rozdział od 6 do 7. Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Znamy to bardzo wszyscy dobrze, tak? Władza będzie na jego ramieniu, a jego imię będzie nazwane Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wzrostowi jego rządów i pokoju nie będzie końca. To jest o Jezusie. Na tronie Dawida, nad jego królestwem, aby je ustanowić i podtrzymać sprawiedliwością i prawością od czasów ostatecznych aż po wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. To jest niesamowite. Często o tym mówię, że dzieci nam się narodziło, syn został nam dany. Wiecie, powiem tak, niemowlęta nie zmieniają świata. Zrobią to synowie. Chłopaki, do czego jesteśmy zaproszeni? Do bycia synem. Amen? Synem dla naszego Ojca w niebie. Zgadza się? On nas zaprasza, żebyśmy byli synami, którzy dojrzewają. Rodzimy się jako dzieci. Nawet duchowo rodzimy się. Możesz mieć 50 lat, rodzisz się na nowo, rodzisz się w duchowy sposób, składasz całą ufność w Panu. Jesteś niemowlęciem. Tego się nie przeskoczy. I niemowlęta nie są w stanie ponieść pewnego autorytetu, odpowiedzialności, ale zrobią to synowie. Dlatego dzisiaj, jeżeli to jest dla ciebie za trudne, być może nawet nie słyszysz tego, co ja mówię, może przypomnieć się to za 10 lat, ale są tutaj ludzie, którzy wiem, że po prostu są gotowi usłyszeć wezwanie, aby powstać jako synowie, aby powstać jako córki króla, powstać i po prostu i wziąć odpowiedzialność. Dlatego musi nastąpić formowanie synów i formowanie, kształtowanie synów i córek Ojca. I kto to zrobi? Duch Święty. Duch Święty to zrobi. Galacjan 4 rozdział, 19 werset mówi tak. Moje dzieci, dla których znowu cierpię bóle porodowe, aż Chrystus zostanie w was całkowicie i trwale ukształtowany, czyli inaczej uformowany. Zobaczcie, w tym wersecie musicie sobie zdawać sprawę tak. Śpiewaliśmy dzisiaj nawet pieśń, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Zgadza się? Jak wielu z was wierzy, że jesteście dziećmi Bożymi? Prawie wszyscy. Dziękuję. Czy wiecie, że Słowo Boże, Ewangelia, którą czytamy, najczęściej mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, czasami mówi, że jesteśmy dziedzicami, czasami wspomina o synostwie coś? Ale czy wiecie, że te słowa greckie, one są zróżnicowane i czasami mówią, to jest, nie musicie tego pamiętać, ale to są greckie słowa, które oznaczają niemowlaka, a inne słowa oznaczają w pełni dojrzałego syna. I kiedy mówią o Jezusie Chrystusie, mówię, jest tam słowo greckie użyte chios, co oznacza w pełni posłuszny, dojrzały syn. W tym fragmencie jest napisane moje małe dzieci, dla których znowu cierpię bóle porodowe, aż Chrystus zostanie w was całkowicie i trwale ukształtowany. Widzicie różnicę? On zwraca się do małych dzieci. On założył jakiś kościół albo odwiedzał ten kościół i mówi, hej, niemowlaczki moje, modlę się, żeby po prostu Chrystus był ukształtowany w was, uformowany. Rzymian 8:29 mówi tak. Tych bowiem, których przedtem poznał, przeznaczył też od początku, aby byli ukształtowani na obraz Jego Syna i mieli udział w Jego podobieństwie, aby On stał się pierworodnym pośród wielu braci. Wiecie, cały czas będziemy widzieć, jeżeli będziesz szukał tego więcej i będziemy jutro mocno o tym mówić, ale rozpoznamy różnicę między byciem dzieckiem, a byciem dojrzewającym synem. Dojrzewającym synem, kim ktoś się rozwija, więc będziemy iść w tą stronę. Czy my mamy jeszcze czas w ogóle, czy ja już powinienem skończyć? Mamy, chwilę mamy, bo chciałbym jakoś tego zamknąć temat. Więc dziękuję Bogu za Jezusa Chrystusa, który był gotów być pierwszym z wielu braci. Ja powiem wam tak, Jezus jest naszym starszym bratem. Halleluja. I mój starszy brat zrobił to. Dał się wychować Duchowi Świętemu. Dał się prowadzić mu. I zrobił to. Także ojciec powiedział o nim, to jest mój syn umiłowany. Jak w ogóle Jezus tego dokonał? Jak to się stało? Zobaczmy to. Hebrajczyków 9, rozdział 14. Przepraszam, zarzucam was tymi fragmentami, ale muszę. O ileż pewniej krew Chrystusa, który w mocy wiecznego ducha złożył siebie samego jako nieskalaną ofiarę Bogu, oczyści nas, nasze sumienia od martwych uczynków i różnych nieżyciowych obrzędów, abyśmy służyli żywemu Bogu. W mocy wiecznego ducha. Brzmi dobrze. Jana 16:7 mówi tak. Jednakże nie mówię wam nic innego, jak tylko prawdę, gdy mówię, że jest korzystne dla was, abym odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel. Pocieszyciel oznacza doradca, pomocnik, orędownik, adwokat, trener, stróż. Więc pocieszyciel nie przyjdzie do was. Co znaczy przyjdzie do was? Nie przyjdzie do was do bliskiej więzi z wami. Ale jeśli odejdę, poślę go do was, aby był w bliskiej, głębokiej społeczności z wami. Musimy zacząć doceniać rolę Ducha Świętego w naszym życiu. To, co On robi, kim jest. Wiecie, możesz być narodzony na nowo, bez Ducha Świętego nie możesz nic zrobić. Ha! 1 Koryntian 3:17. Lecz ten, kto jest zjednoczony z Panem, staje się z Nim jednym duchem. Amen? Okej. Galacjan 4:4-7. Lecz gdy w pełni nadszedł właściwy czas, Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z kobiety, zrodzonego w poddaniu przepisom prawa, aby nabyć wolność, wykupić, odkupić tych, którzy podlegali prawu, czyli nas. Abyśmy mogli być adoptowani i aby nadano nam synostwo. Abyśmy byli uznani za synów Bożych. A ponieważ wy naprawdę jesteście Jego synami, Bóg zesłał Ducha Świętego, swego Syna, do serc naszych, które wołają Abba Ojcze. On zesłał Ducha Świętego do mojego ducha i On woła Abba Ojcze. Mogę się ze wszystkim zwrócić do Ojca w Duchu Świętym. Dlatego nie jesteś już niewolnikiem. Śpiewamy o tym i musimy uważać, co śpiewamy. Musimy świadomie śpiewać to. Nie jesteś więcej niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to wynika z tego, że jesteś dziedzicem z pomocą Boga przez Chrystusa. I Rzymian 8:14. Wszyscy bowiem, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Amen? Więc zobacz, jeżeli Duch Boży nie będzie cię prowadził, nie będziesz synem Bożym. Taka prosta, jakby logiczna odpowiedź. Ale my chcemy być synami i chcemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Zatem kluczowe jest to, aby spotykać się z Duchem Świętym, rozmawiać z Nim, słuchać Go, aby On objawiał nam całkowicie Chrystusa, życie, które jest przed nami, objawiał nam powołanie i to, co jest przed nami, każdą drogę, pomagał nam w zwycięstwie nad grzechem, nad cielesnością każdego rodzaju i Wybaczcie, że podnoszę tu tą rolę Ducha Świętego, ale wierzę, że jest to niezwykle ważne, bo zapamiętacie może wariata dziadka Karola, który mówił o Duchu Świętym, który może ciebie wszystkiego nauczyć. Dlatego, że on jest najlepszym trenerem. On jest takim trenerem, który widzi, jak upadłeś, mówi, wstawaj, jeszcze raz idziemy. Upadłeś, wstawaj, jeszcze raz idziemy. Upadłeś, wstawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujemy. Znowu zajrzałeś na niewłaściwe strony. Podnoś się, idziemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz idziemy. Wiecie, skąd my mamy ten pomysł, że kiedy nawalimy, to już jest po nas. Oczywiście jest to z cielesnej dumy. To jest to, że my jako ludzie chcemy się czuć jak Bóg. My chcemy być Bogiem. Znaczy, nasze emocje będą mówić, co tu się dzieje. Ja mam takich ludzi, którzy powiedzieli mi, pastorze, odeszliśmy na kilka lat z kościoła, ale potem chcieliśmy przyjść i jak Boga kocham, przychodziliśmy pod bramę, gdzie tam był kościół i się wracaliśmy do domu. I znowu następną niedzielę, chodźmy jednak. Szli, zatrzymywali się. Nie mogliśmy. I wracali do domu. I tak wiele razy, zanim ukorzyli się, aby naprawdę przyjść, bo tam wszyscy czekali z otwartymi ramionami, tam wszyscy ich kochali i czekali, że przyjdą i nawet nie pomyśleli, że ci tu stają i mówią, nie, jednak nie. Ale przyznali się, że ich emocje były w takim miejscu, że to oni decydowali, czy Bóg będzie ich kochał, czy nie. Nie, nikt nam nie może przebaczyć. Wracamy. Ile razy nas emocje prowadzą? Ile razy emocje są Bogiem? Ile razy dusza jest Bogiem, która mówi, nie, on mi nie może przebaczyć. On mi nie może przebaczyć. Kiedyś robiłem wykład dla studentów. Pytali mnie, jak przebaczyć sobie samemu. Nie można sobie przebaczyć. To jest jakiś pomysł taki psychologiczny, terapeutyczny, szanuję to. Jak ludzie nie znają Boga, to muszą po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie i taką siłę w sobie, żeby przebaczyć sobie samemu. Ale wiecie, powiem wam szczerze, większy przebacza mniejszemu. Ja przychodzę do ojca i ojciec przebacza mi. I ja, wiecie co robię? Muszę uznać to, że mi przebaczył. Hej, czy wiesz, że on wydaje wyrok na ciebie? Myślimy tak, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, wszyscy się go boimy. Powiem wam coś, kocham to, że on jest sędzią sprawiedliwym. Wydał na mnie wyrok. Byłem niewierny mu, ale on był wierny. On wydał na mnie wyrok, że jestem sprawiedliwy. Dasz wiarę? To jest wyrok nieodwołalny. On po prostu powiedział, Karol, jesteś sprawiedliwy, dlatego że widzę na twoim życiu krew Jezusa Chrystusa. Mojego syna umiłowanego. Dlatego widzę cię, że jesteś sprawiedliwa. To jest wyrok na ciebie. Wyrok. Kocham Boże wyroki. Czy ktoś tu się jara tym tak jak ja, choć trochę? To jest tak mocne. Więc jak kiedyś ktoś ci powie, nie, ja nie wierzę w tego Boga, bo to jest taki surowy, to powiedz mu tak, kocham to, że jest surowy. Kocham to, że jest surowy. To jest tak dobre, że jest surowy. Wydał surowy wyrok na mnie. Nic mi się nie należało. Nie zasłużyłem na nic. Byłem mu wiele lat niewierny i odstępujący od niego. Zapierałem się jego miłości i mówiłem, nie znam człowieka, dokładnie jak Piotr. Ale on był wierny. On był wierny i posyłał Ducha Świętego. Mówi, Karol, spróbuj jeszcze raz. Jeszcze raz. Potrenujmy trochę. Dobra. Potrenujmy mięśnie duchowe. Halleluja. On jest dobry. Kiedy synowie Boga decydują się żyć jak Chrystus, otwiera się zupełnie nowy świat. Otwiera się nowe życie przed nami. Czujecie to? Halleluja. A więc potrzeba Ducha Świętego, aby doprowadzić mnie i ciebie do pełnego rozwoju życia Chrystusa we mnie, w tobie. Potrzeba Ducha Świętego. Nie zrobisz tego samą dyscypliną? Zawezmę się. Nie zawezmiesz się? Jesteś potrzebny. Jest potrzebna Twoja siła, Twoja wyzwolona wola, aby całą duszą wielbić Pana. Aby wola chciała to robić, abyś miał emocje we właściwym miejscu. Abyś miał umysł Chrystusa. Zmierzamy w tamtą stronę. Amen? Wiesz, powiem Ci, wiem, że może w Kościele nie powinno się to omówić, ale powiem to tak szybciutko i... Diabeł, przeciwnik, uwielbia to, kiedy Kościół myśli, że Duch Święty to jest taka maszynka do robienia ciarek na plecach. Oni tam myślą, że po prostu to są ciarki. Frajerzy! On się będzie cieszył z tego, że ty myślisz, że to tak jest. Przyjdę do kościoła i było miło. A on, wiesz, jemu nie zależy, żebyś ty chodził w codziennej przyjaźni z Duchem Świętym. Kiedy ty zaczynasz codziennie być trenowany przez Ducha Świętego, on jest przerażony. Bylebyś tylko nie chodził z Nim dzień w dzień w swoim świecie, w swoim życiu. Ale my jesteśmy mądrzy i wybierzemy Pana. Amen. Więc musisz poznać osobistą obecność i służbę Ducha Świętego. Jest powiedziane, że Duch Święty jest obietnicą Ojca. Rozumiesz, to jest obietnica Ojca. Będę Twoim adwokatem, pocieszycielem, pomocnikiem, będę Twoim trenerem, będę Cię strzegł. Jeżeli masz żyć jako w pełni dojrzały syn. Więc jeżeli mówimy o powołaniu do życia, mówię o tym, że jesteśmy powołani, aby Duch Święty nas dojrzewał do synostwa, prowadził nas do synostwa. I tutaj nie ma drogi na skróty, dlatego to tłoczenie.
Mogę trochę obejść?
Nie. Nie wszystko się stanie dzisiaj, nie wszystko się stanie przez ten tydzień najbliższy, ale wiele rzeczy się stanie przez najbliższe kilka lat.
Halleluja.
Poproszę może uwielbienie albo nasz hymn zaśpiewajmy konferencyjny. Może być? Po prostu... Chciałbym przeczytać jeszcze cytat jednego naprawdę zacnego męża Bożego. I pomodlimy się chwilę. Zgoda? Macie siłę jeszcze na chwilę modlitwy?
Halleluja.
Oswald Chambers powiedział w ten sposób. To jest facet, on żył 100 lat temu. Ale czasami ci ludzie, którzy żyli 100 lat temu albo dalej, to naprawdę czasami mieli niezłe cytaty. Amen. On powiedział taką rzecz. Czy jesteśmy przygotowani, by powiedzieć: Panie, uczyń mnie tak świętym, jak tylko możesz, przez łaskę. Jezus modlił się, abyśmy mogli być z Nim jednością, tak jak On jest jednością z Ojcem. Jedyną cechą Ducha Świętego w człowieku jest silne rodzinne podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Wyobraź to sobie? Silne rodzinne podobieństwo do Jezusa jest w tobie. Dlatego Duch Święty rozpoznaje cię, mówi: jesteś kolejną córką, jesteś kolejnym synem. Widzę to. I te greckie słowa teknon, nepios, to są te słowa, które określają takiego oseska, niemowlaka. Ale przechodzi proces i Duch Święty zaprasza cię do procesu, gdzie stajesz się chios po czasie treningu. Jezus w wieku 12 lat znika ze scen historii i pojawia się jako 30-latek. Nie wiemy za wiele, co tam się działo. Wiemy tylko, że wzrastał w łasce, w mądrości u Boga i u ludzi. Po prostu On znika. Nie obchodzą mnie żadne dziwne historie na temat, co Jezus robił tam i opowieści, jakoby wskrzesił gliniane ptaszki do życia. To są śmieci, zostawiamy to. Tam była cisza, Słowo Boże mówi, była cisza. On był przygotowywany, był trenowany i w wieku 30 lat, kiedy się pojawił, ojciec o nim wydał świadectwo. To jest mój syn, Chios. We wszystkim mi posłuszny. A więc mamy rodzinne podobieństwo do Jezusa i wolność od wszystkiego, co jest do Niego niepodobne. Czy jesteśmy przygotowani, aby oddzielić się dla służby Ducha Świętego w nas? Czy jesteśmy gotowi na tą modlitwę? Nie musisz wypowiadać tej modlitwy, ale możesz się zmierzyć z nią.